Radio Kapitał.
Witam Państwa w 31. odcinku Godziny Szumu. Z okazji powrotu pandemicznych obostrzeń pomyślałam, że warto porozmawiać o czymś, co nie do końca jest sztuką, ale na swój sposób no jakby jest bliskie sztuce, jest bliskie nam i przede wszystkim nikt nie może tego odwołać, a wręcz jakby w czasach pandemii to jest jakiś luksus, czyli porozmawiamy o psach, a konkretnie o zjawisku psizmu, które zostało zaproponowane przez Bolesława Chromrego i Bartosza Zaskórskiego na ich niedawno otwartej wystawie w Galerii Łęctwo. Cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć.
Tak, Bartek od razu już zapowiedział, że ma trochę mniej czasu, więc zaczniemy od ciebie. Na tej wystawie jakby jest zaznaczone, że biorą w niej udział Gary, Kazio i Tofu. I co to właściwie znaczy? W jaki sposób Gary, Kazio i Tofu biorą udział w waszej wystawie?
Znaczy no, Kazio zjadł piłeczkę, która była pokazywana tam razem z plastelinowymi rzeczami. Natomiast Tofu odpowiadał za niszczenie miasta w słuchowisku o niszczeniu miasta i jeszcze występuje również jako performer w wideo, które prezentowałem na górze w galerii. Ze smutnym psem, kosmonautą patrzącym w przyszłość bądź przeszłość. Więc tak one się właśnie tam pojawiają.
Dobrze, wiesz, ja zastanawiałam się, no bo jest też taki trend w sztuce animal art, na przykład, nie wiem, słonie malujące trąbami albo właśnie, nie wiem, małpy malujące obrazy. I zastanawiam się, że może także wasze pieski jakoś tam w ten sposób uczestniczyły.
To znaczy, gdyby nie Gary i Kazio, to w ogóle tematu psów w mojej twórczości by nigdy nie było. Bo jakby Gary jest w naszym życiu od 8 lat, Kazio przyszedł w zeszłym roku. I to obserwacją tych zwierząt, ich zachowań i zwyczajów, ich empatii, tak naprawdę produkuje te wszystkie rzeczy na temat psów. Zostałem psiarzem. Gdyby nie Gary i Kazio, tej wystawy by nie było.
A czy możecie powiedzieć, o co chodzi w psizmie? Bo brzmi to poważnie, jakby nowy trend.
Założeniem psizmu jest głaskanie piesków, wyprowadzanie ich. No i ogólnie leżenie sobie z pieskiem.
Wąchanie ich uszu. I w ogóle wąchanie
pieskiem. Wąchanie stópek. Wąchanie piesków jest bardzo ważnym elementem, tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy wiesz, Karolina, ale bo właśnie my się zastanawialiśmy, jak określić ten zapach i to są takie trochę cheetosy zmieszane z pudrem dla dzieci, takim pudrem do pupki, no ale tam też tam są inne nuty i też te nuty się zmieniają w zależności od tego, po czym pies wędruje, na przykład jak biega po trawie, no to bardziej to jest taki wilgotny, roślinny.
Ale tak, to jest też taki zapach pola, jak pies pachnie polem i lasem, taką przygodą, trochę wędzonką, jeśli gdzieś było ognisko albo jakiś węgiel. Pies jest zawsze zapachem jakiejś przygody i zawsze to są miłe zapachy w pamięci zapachowej.
No, brzmi to tak dosyć, wąchanie psów. Jestem poniekąd zaskoczona, no bo brzmi to tak radykalnie.
To brzmi
radykalne wąchanie psów, to jest właśnie to, co nas interesuje. Radykalne wąchanie psów.
No dobrze, a jak to się stało, że no jakby stworzyliście wspólnie tą wystawę? To jakby jest dużo artystów z psami. Można by zrobić taką wystawę zbiorową, psiarzy. Psistów, a akurat wy się zdecydowaliście.
Można było zrobić też wystawę pies w sztuce w Mocaku.
Tak, można było.
Może zaproponujemy, może to będzie nasz kolejne posunięcie. Zaproponowanie właśnie takiej wystawy w Mocaku. Co ty myślisz o tym?
Pani Maszy Potockiej, oczywiście.
Tak, ja myślę, że to świetny pomysł. Warto byłoby to przeprowadzić.
No teraz jeszcze jest bunkier sztuki, to macie dosyć dużo możliwości,
Duże
jeśli
pole do
chodzi
popisu,
o...
tak. Cały klakot do
Dużo,
wyeksploatowania.
dużo, tak. I kurczę, wszystkie te psy tam można by mogły przejść.
No ale powiedzcie, jak to się stało, że wy zaczęliście współpracować nad tematem psa, psów?
Zaczęło się od tego, że ja zobaczyłem, że Damian napisał taką książkę Pozwólcie pieskom przyjść do mnie i ja przyznam, że tej książki, zresztą ty Damian o tym wie, nigdy nie przeczytałem, ale bardzo mi się podobał tytuł i wręcz zazdrościłem tego tytułu Damianowi i napisałem do Damiana, no bo no my z Damianem się gdzieś tam już wcześniej poznaliśmy i ja mu nawet kiedyś tam pisałem tekst do wystawy jego i Magdaleny
I my się,
Sawickiej,
Bartek,
do
poznaliśmy
Kreszara
tak, że
i...
zobaczyliśmy swoje twarze u Armana Gastiana, jak przygotowywaliśmy wystawę Nienawidzę Wszystkich.
No właśnie, mi się wydaje, że wtedy się nie widzieliśmy, bo ja wydaje mi się, że mnie tam nie było osobiście, wiesz,
Tak?
ale nie jestem tego pewien
Mi się
do
wydaje,
końca.
że
Tak, no ale
byłeś.
tak, braliśmy udział w wystawie Nienawidzę Wszystkich i tam nas właśnie połączyła, tam nas połączyła nienawiść, a ponownie połączyła nas miłość do piesków. I jakoś tak się właśnie tutaj znaleźliśmy te podobne sentymenty, które nas łączą.
Takie trochę wykolejone sentymenty, ale one tak naprawdę, jak ty, Karolina, tak byłaś zszokowana tym wąchaniem psa, ale to brzmi szokująco dla osoby, która psa nie ma. Bo to jest trochę tak jak wąchanie niemowlaka. To też brzmi trochę creepy, ale to tak jakby to jest chyba naturalna rzecz dla każdego rodzica. No to tak jest chyba tak samo z pieskami, które są z tobą. Psizm jest szczerą miłością, jakby oddaniem szacunku dla psa jako istoty, a nie jako zwierzęcia. Nie podchodzimy do zwierząt tak rasistowsko, jakby nie interesują nas rasy. Zależy nam na kundlach i jakby pielęgnowaniu ich osobowości, a nie zabijaniu ich tresurą.
Ważne jest też leżenie z pieskiem pod kołdrą. Oczywiście jak piesek chce leżeć, jak chce sobie pójść, to on sobie idzie. A jak nie chce, chce przejść, to przychodzi. Była taka historia. Znaczy my też to pojęcie, ja na przykład w tym moim manifestie też jakby rozszerzyłem pojęcie psa na różne inne organizmy żywe. No i właśnie tu mi się przypomina taka historia, którą mi z kolei opowiadał Marek Rachwalik o swoim sąsiedzie, który miał świnię i się z tą świnią bardzo zaprzyjaźnił i jakby już nie był w stanie jej zabić. I opowiadał Markowi właśnie, że ta świnia jest taka mądra i że jak mówi do niej przyjdź, to ta świnia przyjdzie. Jak mówi pójdź, to ta świnia pójdzie. I no i właśnie to tak myślę działa. Chociaż no też tu ważne jest właśnie, żeby jednak ten zwierzak mógł sam sobie też zdecydować, czy chce przyjść, czy pójść. To tak ode mnie.
No tak, to ja się może dopytam, czemu psizm, a nie na przykład, nie wiem, po prostu jakiś
Świnizm.
animalizm, świnizm albo kocizm. No rozumiem, że na przykład nie macie kotów tam, albo
Ja mam koty,
aktualnie
przepraszam bardzo.
o, no dobrze, no w
Są
każdym razie
koty.
psizm to hasło dowartościowuje znacząco psy i jakby czym, dlaczego, skąd to dowartościowanie i czy psy górują nad innymi zwierzętami czymś, czy jakby przewyższają je?
Znaczy, nie wiem, co powie Damian, natomiast z mojej perspektywy to jest bardzo, to trochę tak, jak ja w moich słuchowiskach wsie, posłużyłem się słowem wsie, ale tam nie chodziło nigdy do końca o te wsie. Więc tutaj też w zasadzie to słowo psy jest takie bardzo, ja je przynajmniej traktuję dość umownie. No akurat rzeczywiście tych psów jest w moim życiu najwięcej, koty też są. Tych kotów też jest dużo, bo u moich rodziców są cztery psy i trzy koty, no ale no właśnie, są cztery psy i trzy koty, więc te psy jednak liczebnie przewyższają koty, więc może właśnie dlatego ten psizm, a nie kocizm. Natomiast rzeczywiście tutaj bardziej chodziło ja przynajmniej jak myślałem o tym projekcie, to chodziło mi o te relacje, które buduje się ze zwierzakami, ale dodatkowym ważnym kontekstem, który też jest właśnie specyficzny dla psów, i który właśnie podsunęła mi książka Damiana, jest to, że można zaobserwować takie ciekawe zjawisko, że ludzie wychodzą na spacery z pieskami, chodzą na przykład na polanki pieskowe. I ja mam takie wrażenie, chociaż rzeczywiście to jest na pewno jakieś tam uproszczenie i można podawać przykłady sytuacji temu przeczących, ale jednak większość moich doświadczeń jest taka, że na takich polankach z pieskami znikają różne podziały społeczne, nie wiem, klasowe. Ludzie po prostu jakby wychodzą trochę, wychodzą z jakichś takich, nie wiem czy z ról, może bardziej po prostu z tych takich bardzo wyraźnie zaznaczonych podziałów, z którymi się stykamy na przykład w internecie, prawda, że poglądy, czy pochodzenie, czy zasobność portfela bardzo, bardzo ludzi oddziela od siebie. Nagle, kiedy ta rzeczywistość zostaje przełożona na świat piesków, te różnice często znikają. Nie mówię, że zawsze, ale na ogół jakby, no nie wiem, rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś miał problem, że mój kundel obwąchuje rasowe pudelki. I chociaż na pewno ta osoba od rasowych pudelków jest znacznie bardziej bogata i może na przykład też reprezentuje inne opcje światopoglądowe, to jednak tutaj właśnie ten psizm okazuje się takim przecięciem, jakby pomostem między różnymi zwaśnionymi plemionami w Polsce. I ja tak to interpretuję.
No dla mnie, nie ukrywam, że dla mnie pies jest najważniejszym zwierzęciem, ale to też jest wynik tego, że jakby w dzieciństwie obcowałem z wieloma zwierzętami i też były w domu rodzinnym koty i cały szereg zwierząt domowych. Natomiast to tylko dopiero z psem odnalazłem, jakby dopiero zobaczyłem tę więź prawdziwą, jakby taką budowanie prawdziwej relacji z dla mnie równorzędnym stworzeniem. Z kotami takiej relacji nigdy zbudować mi się nie udało, a co ciekawe jest to, że jakby przez całe dzieciństwo totalnie bałem się psów. Jak przychodziłem do czyjegoś mieszkania i ktoś miał psa, to nie wszedłem do mieszkania, póki ten ktoś tego psa nie zamknął w pokoju, a to przez jakiegoś wilczura, który napadł mnie, jak byłem mały. No i jakby nie wiem, to jest chyba w tym najważniejsze, że jakby zwierzę, którego się obawiałem z jakichś tam dziecięcych traum, stało się moim największym przyjacielem.
No, czyli taki wątek osobowościowy. Do tego jeszcze dotrzemy, natomiast ja może, bo Bartek wspomniał, że jakby pieski to jest taki obszar, gdzie wyrównują się pewne nierówności społeczne, ale z drugiej strony na wystawie jest taki jeden obraz, który jest bardzo znaczący, a na którym jest napis, i to jest chyba obraz Bolesława, pies to pies, rasa to rasizm. I czy, no nie wiem, o co chodzi w tym psim rasizmie? Dlaczego, nie wiem, kupienie sobie rasowego pieska nie jest fajne?
No chodzi o to, że jakby rasy są sztucznie podtrzymywane przez człowieka i te psy przez to, że są jakby w hodowlach cały czas parzą się jakby w jednym gatunku, to te psy z pokolenia na pokolenie rodzą się z coraz większymi wadami genetycznymi. Jakby my nie mamy nic do psów, które są jakby rasowe, bo to nie jest wina psa, że człowiek go hoduje, tylko po prostu chodzi o krzywdę tych zwierząt, które po prostu cierpią, rodząc się z wadami genetycznymi, jak mopsy czy jamniki. Uważamy, że kundel jest przyszłością i nie zgadzamy się jakby na promowanie hodowlanych psów za kilka tysięcy złotych. Tak naprawdę kupowanie kalek w większości przypadków.
Tym bardziej, że wydaje mi się, że często kupowanie psa czy kupowanie kota, bo pamiętam, że był taki moment, w którym Maine Coony były bardzo popularnymi kotami wśród artystów z Katowickiej Akademii Sztuki. O Boże, znowu podpadłem Akademii Katowickiej, no trudno. W każdym razie był taki moment i po prostu ja Ja się czuję dziwnie w tej sytuacji, kiedy zwierzę staje się elementem wystroju życia. Tak jak, nie wiem, jakiś drogi przedmiot wstawiony do pomieszczenia, żeby upiększał czy jakoś, żeby właściciel mógł się przeglądać. Oczywiście ja wiem, bo już jakby to powiedziałaś w trakcie rozmowy w Poznaniu, że no, wzięcie psa ze schroniska też jakby pozwala właścicielowi się przeglądać w tym, co zrobił i myśleć, o Boże, jaki dobry uczynek popełniłem. Ale jednak wydaje mi się, że pewne trendy, jakby nie wszystko, co jest trendem, jest złe, bo jest trendem. Czasem pewne trendy po prostu przydają się przynajmniej innym stworzeniom. I tak na przykład, no, wszystkie zwierzaki oprócz jednego psa w czasach zamierzchłych, wszystkie zwierzaki, które przewinęły się przez mój dom rodzinny, też już jakby wiele z nich nie żyje i jest zakopanych niezgodnie z prawem na ogrodzie. Umierały ze starości, bo jakby to rzeczywiście te zwierzaki są w domu, odkąd pamiętam, no to wszystkie te zwierzaki były po prostu przygarnięte i jakby nigdy nie było jakiegoś, nie wiem, wybierania, że o, ten pies nam się podoba, ten się nie podoba, tylko to była po prostu taka myśl, że chodzi kundel, czy coś tam nie do końca skundlonego, chodzi po wsi, jest głodne, widać mu żebra, no to się po prostu brało tego psa do domu, karmiło i jak się nie udało znaleźć jakiegoś innego domu, no to ten pies zostawał. No więc jak to sobie zestawiam z tym, że są ludzie, że ktoś jakby po prostu kupuje zwierzaka jako taki, jako pewnego rodzaju, nie wiem, być może zachciankę, że zawsze marzył o jakiejś rasie i tak dalej. No to, no nie wiem, zdaję sobie sprawę, że jestem w tej kwestii nieco faszystowski, a może nawet nie nieco, ale jest to dla mnie jakoś, no mam jakieś takie uczucie, że chyba nie do końca o to chodzi w relacji z psem, że jednak tę relację z psem czy kotem widzę jako dawanie z siebie różnych rzeczy i jakby nieoczekiwanie tego, że się w zasadzie dostaje cokolwiek za to. Dlatego na przykład, no nie, ja wychodzę ze założenia, że nieważne co pies zrobi, to nigdy nie należy na psa krzyczeć, bo jakby, no, pies nie ponosi różnych win za to, co robi i na tej samej zasadzie wydaje mi się, że nie fajne, nie, no nie wiem, w moim odczuciu jakoś nie potrafię sympatyzować z traktowaniem zwierzaka jako jakiegoś elementu rozszerzającego autoprezencję danej osoby.
No, Bartek, bo Lesow już powiedział mniej więcej, jakby co na przykład, jakby jakiś taki ważnym jakby moment w jego życiu, dlaczego te psy są dla niego istotne. Natomiast jakby zastanawiam się, jak to jest w Twoim przypadku, skąd tam taka dosyć duża empatyczność, bo to nie jest oczywiste, że no. Jednak ludzka kultura jest dosyć bezlitosna i te psy bardzo często były sprowadzone do zabawek. Albo po prostu do psa, który jest przy budzie, no, a dla ciebie to jest jakiś ważny temat.
Znaczy, wiesz co, no, pierwsza rzecz to jest to, o czym powiedziałem, czyli to, że te zwierzaki zawsze były, ale rzeczywiście nie zawsze było tak, że ja te zwierzaki traktowałem tak jak traktuję je teraz, w takim stopniu jakby, bardziej po prostu, nie wiem, przez długi czas miałem coś takiego, że one są. Natomiast był taki moment w moim życiu dość kluczowy, który też mocno przebeblował moje myślenie o wielu różnych rzeczach. Równo 10 lat temu trafiłem do szpitala psychiatrycznego i kiedy stamtąd zostałem wypuszczony, to w zasadzie miałem jakieś takie poczucie, że gdzieś tam moje życie się już, nie wiem, skończyło i że jakby już nie mam za bardzo co robić w tym życiu. I w zasadzie taką pierwszą rzeczą, która gdzieś tam mnie zaczęła przywracać do rzeczywistości i sprawiać przyjemność, to znaczy sprawiać przyjemność w tym sensie, że zacząłem odczuwać jakiekolwiek pozytywne emocje, no to był właśnie kontakt ze zwierzakami, które otaczały mnie w domu rodziców. I myślę, że po prostu w tej sytuacji strasznie dużo zwierzakom zawdzięczam jakiegoś w ogóle, nie wiem, pozbierania się w sobie, że nie wiem, że też to, że no nie wiem, że oczywiście tymi zwierzakami trzeba się zajmować i tak dalej, że to jakoś stawiało do pionu. Że kiedy się chciało leżeć, to jednak to był jakiś taki ważny sygnał, żeby jednak nie leżeć, podnieść się i zająć się. Jakby gdzieś tam swoje własne czucie się niedobrze odsunąć i jednak jakoś to ogarnąć. No więc to chyba tak wygląda z mojej strony.
Poważna sprawa, no te psy są ewidentnie ważne i no...
Dogoterapia, no.
Dogoterapia, tak. A ile miałeś w sumie tych psów? Jakie, nie wiem, są jakieś, miałeś swoje faworyty, ulubione pieski?
Nie, no wiesz co, najbliżej jestem teraz z Tofusie. Tofuś to jest pies, którego wzięła moja była dziewczyna ze schroniska i jakby byliśmy ze sobą, opiekowaliśmy się tym pieskiem, później się rozstaliśmy, no ale jakby dalej jesteśmy bardzo blisko. I w zasadzie myślę, że jesteśmy blisko, no właśnie ze względu na Tofusia i też jakby dalej spędzam z Tofusiem dużo czasu, zresztą właśnie tą rozmowę odbywamy, jak siedzę u Edyty mojej byłej i Tofuś tu leży obok mnie, więc tak to wygląda. No, u rodziców są w tym momencie cztery psy. Jest na przykład taka Mufa, która jest psem, który gdzieś tam, no, który błąkał się gdzieś tam po wsi dość długo. Trzy inne psy są psami z lasu, gdzieś tam stopniowo oswajanymi, odławianymi przez nas, złapanymi, zaprowadzanymi do domu. Mufa była takim najbardziej zbuntowanym z tych psów i jak w przypadku tych trzech pozostałych, to w zasadzie jakby moja mama odpowiadała za ich przyprowadzenie do domu, no to w przypadku Mufy ja odpowiadałem, więc też być może mam trochę bliższą relację z Mufą niż z pozostałą trójką, ale też nie do końca. No to jest tak, że no każdy z tych zwierzaków jest inny i z każdym mam trochę inną relację. No są też trzy koty. Jeden na przykład z tych kotów kiedyś był kotem wychodzącym, już nie jest. Kiedyś został przejechany przez samochód i miał bardzo połamaną łapę. No i ta łapa była gdzieś tam reperowana, dwa razy była składana i no jakby generalnie tam operacja była bardzo skomplikowana. No ja wtedy, żeby gdzieś tam sfinansować tą operację, sprzedałem wszystkie swoje płyty metalowe. Ze sobą trochę śmieszną historią, ale też jakby nie mówię teraz tego, żeby się chwalić, tylko bardziej chodzi mi o to, że też po prostu z kotami te relacje mam dość, myślę, pogłębione. No więc są też te koty, no po prostu każdy z tych zwierzaków jest, wiadomo, no jakimś tam osobnym stworem, który ma swój własny charakter i też żadnego jakoś nie wyróżniam. Natomiast na pewno z Tofusiem na przykład wydaje mi się, że spędziłem absolutnie najwięcej czasu. No, powiedzmy, nasza relacja wydaje mi się, że jest jakaś tam najsilniejsza. Także jak zawsze przyjeżdżam do Tofusia, no to Tofus się strasznie cieszy i leży, wchodzi mi pod pachę, wkłada mi głowę pod pachę i mi fumi w piersi, więc to myślę, że to jest właśnie taka dość poważna relacja. No i jeszcze była cała masa, były jeszcze różne inne pieski, no był Bazel na przykład, Bazel był ogromny i zmarł ze starości prawdopodobnie, bo się działy pod koniec już jego życia różne rzeczy z jego zdrowiem. Pewnego dnia po prostu się nie obudził i jest zakopany na ogrodzie. Była też taka psica bardzo żywiołowa, którą też mama przygarnęła i jak została zabrana na sterylizację, to po prostu wyrwała się ze smyczy i wbiegła pod nadjeżdżający samochód. Przeżyła tego, też jest, wydaje mi się, że tak też jest chyba pochowana na ogrodzie. No i dużo takich różnych tego rodzaju historii. Był też piesek z padaczką. No, dużo było tych zwierzaków. Jedne chorowały, jedne cieszyły się zdrowiem i żyły dłużej. Długo o tym można mówić. Ja też zresztą moim chyba takim, no właśnie, bo rozmawialiśmy o tych jakichś takich traumatycznych doświadczeniach. No to jednym z moich pierwszych wspomnień, jakie w ogóle posiadam, to jest to, że sąsiad na wsi zadźgał widłami mojego psa, który no, to był pies, jakby jeszcze w tamtych czasach rodzice nie trzymali psów w domu, to były psy podwórkowe, no i był jeden pies, który uciekał i po prostu został zamordowany przez sąsiada, wrócił na podwórko i na podwórku skonał. I to jest jakieś tam moje takie jedno z pierwszych wspomnień, że po prostu tego psa konającego gdzieś tam widzę. No jest tak, no to takie różne moje historie z pieskami. Ale nigdy mnie żaden pies nie pogryzł. Pogryzł kiedyś mojego kolegę, jeden z moich psów, i od tamtej pory ten kolega boi się do mnie przychodzić, chociaż mu mówię, że moje psy już absolutnie nie mają takich inklinacji.
No cóż, ja akurat mam to nieszczęście, że mnie pies pogryzł, ale to dlatego, że zostałam podpuszczona i po prostu jako dziecko się źle wobec tego psa zachowałam. Już nie będę mówić, kto mi dokładnie podpuścił i jaka to była sytuacja. No w każdym razie
A
zastanawiam się
czy to był
jeszcze.
człowiek ze świata polskiej sztuki? Bo może to wiesz, trzeba go teraz
Nie,
skancelować.
że to był mój brat, który jest dosyć
Rozumiem.
okropny i on po prostu namówił mnie do tego, żebym usiadła na psie.
No
I ten
kurde,
pies mi po prostu
to...
ugryzł, jak
Ojej,
byłam bardzo
to
małym
przykro mi.
dzieckiem. No w każdym razie zastanawiam się, no bo trochę w międzyczasie naszej rozmowy Bolesław lub też Damian gdzieś tam na chwilę odpłynął, ale mam nadzieję, że już nas słyszy.
Podłączyli mnie, bo mnie podsłuchują. Tak.
Podsłuchują, może to psy. Natomiast zastanawiam się, jak to wygląda u ciebie, bo przyznałeś, że no jakby dla ciebie posiadanie psów jest takim też jakby rodzajem dogoterapii, no
No
jakby
tak.
przełamałeś jakieś swoje awersje i czy Gary i Kazio to twoje pierwsze pieski?
Tak, absolutnie, bo ja nigdy wcześniej nie miałem psa. Moja żona Magda, ona miała, to ona jakby była pomysłodawczynią tego adopcji psa. Ja na początku się strasznie tego bałem, jak nigdy nie miałem zwierzęcia, no i też wspominałem o tym moim lęku wobec zwierząt. No ale jak tylko wzięliśmy Garego z krakowskiego schroniska dla zwierząt na Rybnej, to jak wyszliśmy już za bramę schroniska i musieliśmy biec na autobus, tam taki podmiejski, który dowoził na Salwator, to Gary od razu ze mną pobiegł, jakby na smyczy, jakby od razu do mnie dołączył. I to było takie wzruszające, że od razu jakby wszedł z nami w to życie. Ale co ciekawe, bo Karolina, mówiłaś o twojej traumatycznej historii z pogryzieniem przez psa, no to jakby mnie też pogryzł pies i to mój własny, bo Gary. To zdarzyło się kilka lat temu, ale to była jakby absolutnie moja wina, bo
Jezus, ale to dramatyczne to.
to ja tylko się chciałem pożegnać, podziękować bardzo za rozmowę i ten.
Tak, Bartek się żegna, bo musi.
Przepraszam, że wchodzę Damianowi w słowo.
Bartek się żegna, bo idzie się spróć na pytach, na psach.
Co? Idzie się spruć na pytę?
Na psach. Tak, no to jest taka kontynuacja naszego muralu na wystawie.
Aha, dobra.
Grysiarski akcent.
No to żegnam cię Bartek z łezką w oku. No a i powracamy do.
Dzięki,
Dzięki
również z
za
łaską. Pa,
rozmowę.
pa, pa.
A powracamy do problemu pogryzienia przez psy, który jest poważną kwestią.
Tak, działo się to kilka lat temu w Warszawie rano, kiedy szykowałem się do pracy. No i przez to, że jakby nigdy nie miałem psa, to nie wiedziałem do końca, jak się z nim zachować, i miałem z nim jakby taką głupią zabawę, polegającą w sumie na rozdrażnieniu go. I takim bawieniu się ręką, że jakby oddalałem, przybliżałem, no i pies jakby narastała w nim furia. No ja myślałem, że jest to zabawa, no i pies był na tyle rozwścieczony, że jakby chciał mnie gryźć, a ja nie wiem, co mi wtedy odbiło, postanowiłem go pocałować w pyszczek. No i Gary też mnie pocałował. Na tyle jakby mocno, że pamiętam, że wybiegłem z łóżka i pobiegłem do łazienki, gdzie Magda szykowała się do pracy, i tak z ust, z wargi dolnej tryskała mi krew, tak jak w sumie w horrorach klasy B. Jak w sumie tak wygląda to bardzo sztucznie, bo ja to pamiętam ten widok, jak ta krew tak mi tryskała i zalewała całą prysznic, łazienkę. No i trochę nie wiedzieliśmy, co robić, bo ciężko było to zatamować. Karetka po nas nie chciała przyjechać, więc pojechaliśmy sami na pogotowie, no i zszywano mi to na żywca, tę wargę. Później musiałem zapuścić wąsa, bo miałem tam szwy. I co? No ale jakby ta przygoda nauczyła mnie tego, że... Znaczy, Gary postawił granice, zwierzę postawiło granice. No i od tego czasu jest już pełne zrozumienie i nikt sobie nie pozwala na takie zachowania.
No tak.
Ale powiem ci, że jakby wtedy, nawet jak wtedy mnie pogryzł, to jakby nie miałem do niego złości. Jak wróciłem taki trochę zbity, bo tam dostałem antybiotyki po ugryzieniu przez psa i tak dosyć fatalnie się czułem, no to jakby nie miałem do niego w ogóle żalu. I też pamiętam, że Gary chyba poczuł, że trochę też przegiął i jakby później przez 2 dni tak przepraszał i chodził, tak chodził po kątach, jakby wiedział, że coś, że też przegiął pałę. No ale to było jakby, no jakby bolesna lekcja.
No tak, bolesna lekcja. Też ją otrzymałam, aczkolwiek nie wiem, czy byłam w wieku, który by potrafi, jakby wiesz, czy potrafisz wtedy wyciągnąć jakieś wnioski.
No tak,
natomiast
tak,
zastanawiam się,
sprawa.
Wiesz, bo jakby jak już wspomniałam o tym bracie, który coś tam napuszcza, no to ja mam na przykład takie doświadczenie rodzinne bardzo złe, jeśli chodzi o zwierzęta. W tym sensie, że w mojej rodzinie absolutnie nie ma empatii do zwierząt. I działy się z nimi różne złe rzeczy w związku z tym. Inna sprawa, że mój dom rodziny jest nad samą, przy samej drodze i po prostu te zwierzęta też często ginęły przejechane przez samochody. Natomiast zastanawiam się, jak to wyglądało w twoim przypadku, no bo w pewnym momencie jakby tak, nie wiem, przekonałeś się do psów, ale no nie wiem, miałeś jakieś takie, nie wiem, rodzinne obserwacje, jakieś inne alternatywne doświadczenia ze zwierzętami?
W domu rodzinnym na początku wielopokoleniowym pojawiały się koty, które dziadek przynosił, jakby takie dachowce. No i one z nami pomieszkiwały, a później uciekały, a jeden z nich zginął w kanapie, w wersalce. To jest jakby powtarzalne, w sumie dosyć klasyczna historia, niestety, jak czasami giną koty, albo ginęły, że kot wszedł do wersalki, do środka, tam gdzie był schowek na poście i ktoś ścielił jakby po spaniu ten barłuk i przy składaniu wersalki kot został zmiażdżony. Ale co ciekawe, w domu rodzinnym mojej żony była dokładnie taka sama sytuacja. I jakby ciężko mi było zawsze nawiązać jakąś nić porozumienia z kotami, bo one są dosyć dzikie i znaczy dzikie, one są wielkimi indywidualistami. Mam wrażenie, że inaczej traktują człowieka niż pies. Natomiast pies zawsze był dla mnie tym zwierzęciem takim mitycznym, bo jakby moja mama wspominała, że w jej dzieciństwie mieli psy, ale i bardzo jej kochali. To były takie mityczne opowieści, bo jakby w moim domu nikt nigdy nie chciał mieć psa, bo zawsze mówili, wszyscy straszyli tym przykrym obowiązkiem, że to jest koszmar wstawania rano. Ja też zawsze lubiłem długo spać, więc jakby to też było dla mnie nie do przejścia, że jakby z psem wiąże się ten kilkurazowy w ciągu dnia obowiązek wyjścia na spacer. No i to było jakby przerażające, dopóki ten pies się nie pojawił. No bo jakby no kiedy decydujesz się już na posiadanie psa, no to myślisz o nim empatycznie i na przykład Gary nam zrobił taką, pamiętam, szybką szkołę życia, bo jakby on też jest psem z wrażliwym żołądkiem oczywiście, jeden i drugi. I na początku po adopcji, jakieś dwa tygodnie po adopcji przyszli do nas znajomi i przynieśli takie ciastka z kajmakiem, takie babeczki z takiej dobrej cukierni, położyliśmy je na takim małym stoliku. I poszliśmy chyba wszyscy na papierosa na balkon i kiedy wróciliśmy, to Gary zjadł prawie wszystkie te babeczki. No i później obudził mnie w środku nocy, wymiotując mi na poduszkę obok tą masę babeczkową. Więc to było takie szybkie hartowanie, że z psem też są takie sytuacje, kiedy trzeba latać co kilka godzin przez całą noc przy rozstroju żołądka. No ale chciałem powiedzieć, zmierzam do tego, że to wychodzenie z psem, ten obowiązek, że rano, czy jest zima, czy jest lato, czy jest kacz, czy jest choroba, zawsze z tym psem trzeba wyjść. I to tak naprawdę układa życie, dyscyplinuje, zwłaszcza no, kiedy zdecydowałem się jednak zostać w domu i zajmować się wyłącznie tym, co robię pod szyldem Bolesław Chromry, to tak naprawdę psy ratują życie. I to jest też dogoterapia, działania antydepresyjne. To wychodzenie z psami, socjalizacją. I naprawdę łatwiej jest zacząć dzień, kiedy jesteś na spacerze. Zwłaszcza, że jestem człowiekiem, który nigdy nie uprawiał sportu. Więc jest to moje jedyne jakby jedyny, jeśli można to nazwać, kontakt z jakimś wysiłkiem fizycznym, to regularność wychodzenia na spacerki z dwoma małymi pieskami.
A czy mógłbyś jeszcze coś powiedzieć o... Bo chyba jeszcze nie opisałeś jakoś szczególnie i Garego, i Kasia. Jakie to są pieski? Jakby, nie wiem, co lubią? Są też artystami, jakby wiesz, uczestniczącymi w wystawie.
To prawda, oni są też instagramerami, bo kiedyś im założył...
Tak, odkryłam ich Instagrama.
Gary jest z nami od 8 lat. Jest to pies niezwykły, o niezwykłej urodzie, bo niektórzy mówią, że jest prześlicznie, wygląda jak z bajki Disneya, albo jak ten taki pies latający, stwór z tego filmu o przyszłości. Nie pamiętam, jaki jest tytuł. Powrót do przyszłości? Tak, Powrót do przyszłości, tak? Tam, gdzie był taki latający pies. Neverending Story, tak. Nie Powrót do przyszłości, Neverending Story. Gary tak trochę wygląda. Niektórzy, oglądając go, mówią, że ma oczy ich członków rodziny, zwłaszcza dziadków. Gary jest trochę takim buddą, ale jest też bardzo ciężkim jakby w relacji z psem, bo go adoptowaliśmy, kiedy on miał tak na oko 2 lata, bo on był jakby przybłędą, błąkał się... Jakoś znaleziono go 2 tygodnie po Sylwestrze kilka lat temu i jak wzięto go do schroniska, no to on stał się szybko jakąś legendą tego schroniska, bo był psem tak totalnie agresywnym do wszystkich. Nie chciał tam być, był cały jakby, on ma dużo futra, wygląda jak mały miś Jogi. Jakby ma wygląd aniołka, w środku jest tak naprawdę diabełkiem. Jakby pozwalał się dotykać tylko jednej tam opiekunce w tym schronisku, no i ona nam postanowiła go przekazać. Jakby Gary ma strasznie autorytarny charakter, jest wielkim indywidualistą i niestety on ma w sobie jakby takie zaskakujące maniery w sobie, że na przykład przepuszcza kobiety w drzwiach, no ale na przykład lubi też gryźć po nogach, kiedy siedzi pod stołem, a są goście i na przykład po prostu kiwają sobie nogami, siedząc noga na nogę, bo Gary musiał coś przeżyć wcześniej, we wcześniejszym życiu. Ktoś go musiał kopać, tak jak nam się wydaje, bo jakby negatywnie podchodzi do starszych osób, które mają jakieś problemy z chodzeniem, z laskami. Boi się takich ludzi, no i to właśnie z nimi ma problem, więc sądzimy, że on po prostu komuś uciekł w Sylwestra, a gdzie nie miał do końca najlepiej. Natomiast Kazio, no ale jakby przez te 8 lat z nami, no to jakby większość życia ma w dobrobycie, więc ten jego charakter się wyrównuje. Natomiast w zeszłym roku, dokładnie w Sylwestra z 2019 na 2020, wzięliśmy Kazia. Kazio jest z małym tak naprawdę pieskiem. On ma 1,5 roku, coś koło tego, bo jak go braliśmy, miał około 2 miesięcy i on został znaleziony w szopie gdzieś w podwarszawskiej miejscowości razem z matką, która wyglądała dokładnie jak Gary, tylko była 2 razy mniejsza, i z siostrą Kazio, tak już Kazio się nazywał właśnie w tym domu adopcyjnym fundacji, mamy go od fundacji Plaskaty Azyl. No i Kazio przyjechał do nas jako 2-miesięczny szczeniak, więc odchowaliśmy go od małego, no i on chyba nie pamięta jakby tego, tych pierwszych miesięcy tej swojej mamy i siostry Kazi, więc jakby to jest totalnie jakby szczęśliwy i wesoły piesek, który nie zaznał niczego złego, i jest to pies, który od małego jest nauczony, żeby całować ludzi po ustach, i też jest to totalnie jakby taki mały amorek, który cały czas wkurza Garego swoim bieganiem, bo Kazio ma nadmiar energii, a Gary jest starszym psem i tak naprawdę mają trochę relacje jak Tom i Jerry, ale ta relacja się cały czas jakby wyrównuje. Też te wyjazdy wspólne bardzo ich hartują, jako ich relacje jako braci. No i to jest trochę relacja zły i dobry, zamulony i nadaktywny. No i zdaje egzamin, bo jakby widzimy wielką zmianę też w zachowaniu Garego, bo jakby już Gary jest trochę, ma już około 11-12 lat, więc jest psem już w podeszłym wieku, no i też jest psem po operacjach. Widzieliśmy, że jakby jest coraz ciszej, że jakby to już nie jest to, co kiedyś, że my siedzieliśmy jakby z Magdą wieczorami na kanapie, a Gary sobie coraz częściej chodził spać tam do sypialni, do swojego legowiska. No a jak wjechał Kazio, to pies odmłodniał o wiele lat, jest Tak naprawdę on jako stary pies nauczył się wiele empatii od Kazia. To jest super.
No, brzmi to, wiesz, ciekawie, ale nie wiem, czy oni są częstymi bohaterami twoich rysunków. Na pewno pojawiają się psy, ale Gary i Kazio, jakie takie dwa charaktery, to chyba jeszcze coś do wykorzystania.
No to wszystko przed nami, ale tak naprawdę w tych moich rysunkach może formalnie ich nie przedstawiam fizycznie, że to są moje pieski, tylko jakoś bardziej tak alegorycznie jakby szukam tego idealnego przedstawienia psa w swoich pracach. Natomiast te rzeczy, które te psy wyprawiają, czy tam wygadują, ten kontekst, który im nadaje, jest no, w 90% zbudowany na podstawie obserwacji moich zwierząt. Ja wiem też, że moje psy są ironiczne, że na przykład Gary jest ironiczny, ale jest bardzo czuły i ma zupełnie inny styl czułości i reagowania na różne wydarzenia niż Kazio, który jest na przykład małym śmieszkiem, który cały czas podbiega i robi jakieś małe dowcipy, tak jak małe dzieci, które, nie wiem, podbiegają do dorosłego, puszczają bąka i krzyczą, że to dowcip odbiegają. Podobne zachowania rejestrujemy u Kazia, że to taka mała po prostu psotka, natomiast Gary jest ironiczny i to jest tak naprawdę skarb posiadanie takiego psa, bo on jakby nigdy nie był zbyt dobry w relacjach z innymi psami i dopiero po latach jakoś dopiero tak trochę się wyluzował, ale to i tak w stosunku do psów niezbyt od niego większych. Natomiast Kazio jest jakby woli nawet psy od ludzi, bo ludzie się trochę boi, może przez to, że jest pandemicznym psem, bo całe jego dojrzewanie zaczęło się razem z koronawirusem, więc ma ograniczoną liczbę osób, których zna. No i to wygląda tak, że Kazio zawsze jest chętny do zabawy z każdym psem i bawi się i lata, natomiast Gary stoi z boku i szczeka. Szczeka na całą tą psią zgraję, bo on jakby zupełnie tego nie rozumie. To też jest ciekawe, że jest to pies, który totalnie nie umie bawić się z psami i nie obczaja tych relacji. Nie wie, dlaczego pies go zaczepia, nie zna w ogóle tego języka psów. Tego języka zabawy, języka ciała. Mam wielkie podejrzenia z Magdą, że on wychowywał się z kotami, bo do kotów go bardzo ciągnie, natomiast koty chcą mu wydrapać oczy. Więc jest to tak. Gary jest tak naprawdę trochę kotem w psiej skórze.
Wspomniałeś też, że Gary i Kazio mają swojego Instagrama i zastanawiam się, no bo teraz jest taka moda na to, żeby psy były influencerami. Jak to oceniasz?
Wiesz co, tak od jakichś chyba 2 miesięcy nie wrzuciłem żadnego posta, jakby nie miałem czasu, a też wolę te psy przytulać niż robić im zdjęcia i też jakby na dłuższą metę, no, nie czuję się jakoś super w tej skórze, że chodzę na spacery z psami i większą uwagę do wyprowadzania i muszę skupiać na tym, że mam im robić zdjęcia i to jeszcze kucając i szukając jakiś puls, zwłaszcza, że psy cały czas się ruszają. Też jest taki w sumie, nie wiem, no, na razie może jak będę starszy, to trochę bardziej to poprowadzę, ale ten Instagram tak naprawdę założyliśmy głównie dlatego, żeby Honorata, założycielka Fundacji Plaskaty Azyl, obczajała, że Kazio żyje i ma się dobrze z nami, bo ona miała dosyć duże obawy o Garego, czy Gary będzie grzeczny, więc jakby Gary i Kazio jest trochę takim Instagramem też, żeby rodzice oglądali, jak nam psy rosną. Oraz właśnie Plaskaty Azyl. No, tak się do tego odnoszę, że jeśli, nie wiem, no jest na przykład Fisia, no jest Fisia z Funią, które są absolutnie przebojowymi suniami świata sztuki. No i to jest jakby ten profil, te suczki są super. Jakby nie mam jakby nic absolutnie do promowania swoich piesków i robienia z nich influencerów.
No, mogłoby też być tak, że twoje psy w pewnym momencie zaczęły być sławniejsze od ciebie, co oczywiście chyba jest problematyczne. Natomiast zastanawiam się, no, czy uważasz, że Instagram jest jakąś szansą dla psów na, nie wiem, jakąś nową, psi renesans? Czy to jest fikcja? Jakby, nie, że nam myślę, się wydaje, że...
No, od jakichś chyba 10 lat w ogóle jakoś w opinii publicznej i w ogóle w mediach, w telewizji głównie, no wiadomo, tyle telewizja ma największy wpływ na odbiór społeczny, że jakby promuje się no właśnie adoptowanie psów ze schronisk, a nie kupowanie. No i jakby ten trend rośnie i z tego co widzę, no to głównie te pieski, którym zakładane są właśnie profile na Instagramie, są jakby w tym duchu z tym hashtagiem adoptuj, nie kupuj. Więc wydaje mi się, że akurat to, że to jest jakiś, że jest to jakiś, jest to duży sukces, że te psy, no bo widzę, że to jest faktyczny trend, że te psy są adoptowane, nie kupowane, że to jest wzrastające, no owszem, wiadomo, rasy dalej są. Jakby to hodowle zawsze będą, natomiast no tak jak Krzysztof Ibisz kiedyś śpiewał w tej piosence takiej charytatywnej, że pomaganie jest trendy. No jakby w 100% zgadzam się z Krzysztofem Ibiszem i nie mogę jakby sobie, nie mogę wymazać z pamięci, jak Krzysztof Ibisz w dżinsach śpiewa, że pomaganie jest trendy, no to adoptowanie chyba też jest.
A, czyli jednak, a są też inne trendy, bo o psach się coraz więcej też, i w ogóle o zwierzętach mówi w kontekście ich natury. Co jest jakby właściwe psom i kotom, jaka jest ich natura, no i na przykład też co mogą jeść. Ostatnio takim najbardziej gorącym tematem był psi weganizm, który zaczął promować Jaś Kapela. No jak uważasz, psy i w ogóle jakieś, nie wiem, zwierzaki, które no, jedzą mięso w, powiedzmy, w takim swoim środowisku naturalnym, przynajmniej koty na przykład, no to jakby to jest możliwe, czy jakby to jest, czy jakby, no nie wiem, jakie masz zdanie o po prostu psim weganizmie, zwierzęcym weganizmie?
No, jest to ciekawe zjawisko. Natomiast jakby jest takie miejsce, jakby takie totalnie buddyjskie i taki polski buddyzm koło Starego Sącza, na takiej górze, jak się nazywa Sopatowiec, który jest prowadzony właśnie przez takie małżeństwo buddystów i oni tam prowadzą totalnie wegańską kuchnię. To jest taka miejscówka, że tam przyjeżdżają ludzie, zwłaszcza jogini, żeby tam odpocząć, że oni tam wszyscy absolutnie jedzą totalnie wegan, to co pole da, zupy z pokrzywy, natomiast psom zawsze było kupowane mięso. I jakby, nie wiem, no nie jestem w stanie się jakby na ten temat wypowiedzieć. Na pewno no jest to na pewno możliwe i te zastępniki wege na pewno dają to samo, tak samo jak z jedzeniem dla ludzi wegańskim, ale ja nie widzę w tym za dużego sensu.
Czyli Gary i Kasia
Kochają
jedzą
mięso,
mięso.
absolutnie, tak.
I nie obczajały żadnych wegańskich przepisów na zastępnik. Może jakiś eksperyment,
Wiesz co,
wiesz?
obczajałem wegańskie zastępniki na takie kulki dla psa. One są opisane w książce właśnie Pozwólcie przyjść pieskom do mnie. I to były kulki mocy inspirowane przepisami Anny Lewandowskiej. Więc da się zrobić, bo obczajałem. Tak, da się zrobić. Wszystko się da zrobić wegańskiego dla psa. Ale moje psy zbyt kochają mięso.
Właśnie, skoro poruszyłeś temat swojej książki, to jest dobry moment, żeby dopytać, no, jaką w zasadzie tam rolę pełniły psy? Dlaczego, skąd ten tytuł? Pozwólcie pieskom przyjść do mnie.
Bo tak naprawdę w tej książce było wielu bohaterów i każdy bohater był tak naprawdę równoznaczny. To powtarzam, że to była opowieść o Bazarze Namysłowska, o pieskach, no i o ludziach, którzy jakby pełnią stereotypowe funkcje społeczne, wypełniając rolę w swojej bańce, co jakby dzieje się zawsze i wszędzie. No to jakby piesek jest motywem przewodnim, jakby na nim jest oparta cała ta oś jakby trochę niby mrocznego kryminału, tej całej opowieści, intrygi, trochę łopatologicznej. To jakby no Gary, Gizmo, który jest psim bohaterem tej książki, tak naprawdę jako jedyny przeżywa całą tą intrygę. Myślę, że już dawno jest po premierze, więc mogę spoilerować swoją książkę. No jakby Gary jest bohaterem, który wygrał wszystko w tej książce i jakby to jest mój optymistyczne zakończenie, że jakby ludzie mogą kończyć jak sobie kończą, natomiast najważniejsze jest to, żeby psom tego oszczędzić, oszczędzono.
Jest też na wystawie taka praca, to jest chyba praca co prawda Bartka, który fascynuje się filmami science fiction, ale z jego obserwacji wynika, że te psy z reguły giną w jakichś różnych, na przykład, nie wiem, filmach.
To prawda, tak. To są bardzo zawsze, znaczy dla mnie, rozmawialiśmy właśnie długo na ten temat, właśnie na temat tych filmów. Ja też od razu, jak Bartek o tym napomknął, też się z tym zgodziłem, że nic tak bardzo nie rozdziela serca, jak widok zabijanego niewinnego psa na ekranie. No, my mamy to samo zawsze, jak oglądamy filmy, że to są najgorsze sceny. I jakby... No, no to jest jakby no, prosta mechanika. No, jakby pies, zwierzę zawsze jest bezbronne w przeciwieństwie do człowieka, więc jego krzywda boli najbardziej. Poza tym też mówimy z perspektywy psiarzy. No, jakbyśmy mieli dzieci, pewnie byśmy dostawali spazmów na widok jakby zabijanych dzieci w filmach. No, jakby... Ja jestem też jakby najbardziej orędownikiem przedstawień psa w takich w tak zwanych filmach marihuanowych. Jakby w filmach z przełomu lat 90. i jakby pierwszych lat 2000. Jakby amerykańskie filmy kręcone przez raperów. Jakby gdzie dorosłe osoby po 30 grają nastolatków i jakby siedzą z tymi psami i jakby no to jest taka prosta relacja, że jakby siedzą ziomale na kanapie i jakby relaksują się razem z psem, jakby równorzędnie go traktują. Poza tym też dresiarze też potrafią szanować psy i często ja byłem w takiej sytuacji, że jakby jechałem tramwajem i pies siedział jak swój na siedzeniu obok, jakby ziomkowie mieli przez całą drogę śmiech, że fajny kolega, tylko trochę mało rozmowny. No, jakby. Mi odpowiada jakby takie luzackie podejście do psa i takie traktowanie go jako właśnie kolega, a nie jako maskotkę drużyny, czy jakąś słodką maskotkę znalezioną w wiklinowym koszyczku pod choinkę, chociaż jak jechaliśmy po Kazia, wzięliśmy wiklinowy koszyk z kocykiem. I w tym wiklinowym koszyku Gary przyjechał do domu.
Czyli jednak ta klisza.
Tak, obiecałem to Magdzie, że jakby takie spełnienie snu małej księżniczki o piesku pod choinką w koszyczku wiklinowym.
Dobrze. A jeszcze w tym kontekście kultury, czy masz jakieś swoje ulubione, nie wiem, prace? Nie wiem, te swoje filmy albo jakieś książki, które nie są twoimi książkami, które właśnie są o psach? Oprócz tych filmów marihuanowych,
tak,
czy...
Tak. No na pewno miłość do swoich psów Davida Hockneya, jakby cały rozdział jego malarstwa poświęcony tym dwóm psom. No i takich jakby rzeczy jest wiele, ale z takich ciekawszych inspiracji to jest taki serial na Netflixie rysunkowy. Jest taka animacja, nazywa się Paradise PD i ona opowiada... o życiu posterunku policji. To jest taka bardzo niepoprawnie polityczna kreskówka. Tam są jakby łamane wszelkie świętości. I jakby głównym bohaterem tam jest pies, który cały czas zebra wszystkie narkotyki, które ci policjanci złapią i imprezuje z innymi psami. Tak samo jak pies Huckleberry z Hanny Barbery, który zawsze był taki dosyć groźny i ale co ciekawe, też pamiętam, że w dzieciństwie bardzo lubiłem te wszelkie bajki o kotach, które mieszkały na ulicy. To była animacja Hanny Barbery Top Cat, gdzie te psy mieszkały w takich kubłach śmietnikowych. To była jakby jedna z moich ulubionych bajek. Tak samo była też kiedyś taka bajka o kotach, które mieszkały na wysypisku śmieci i jeździły na rolkach. To jakby koty i psy, które jakby żyły zawsze na ulicy i przedstawiane właśnie w ten chodnikowy sposób, ten zawsze taki zawadiacki, jakby zawsze najbardziej mi odpowiadały jakby charakterologicznie. No i okazało się, że psy takie są. No jakby znikąd się to nie wzięło, że psy faktycznie są takie zawadiackie. No i jakby mnie najbardziej w życiu wyciągnęło do wszelkich przygód, a pies to przygoda, tak jak mówiłem. I psy kochają przygody, na przykład nasze psy. Gary musiał przed spotkaniem z nami często podróżować samochodem, bo kocha jeździć każdym środkiem lokomocji. Sam, jakby jesteśmy na peronie, to potrafi wskoczyć do obcego pociągu, bo już chce jechać. I przez całą drogę patrzy przez okno. Więc jakby z psem jest zabawa w życiu.
A czy nie masz na przykład wrażenia, że pies zapanował nad twoim życiem i że na przykład, nie wiem, już są tylko psy i nic więcej? Bo tak rozmawiałam po prostu kiedyś z moją koleżanką, że ona nie chce mieć psa, no bo ci psiarze, oni po prostu totalnie fiksują na punkcie tych psów. I może wiesz, ty jest w tym jakiś też element przesady.
No na pewno, no, ale tak samo jak to można też powiedzieć o rodzicach dzieci. No, jakby to każdy ma jakąś lukę jakiegoś empatii, żeby się kimś zaopiekować. My sobie ją wypełniliśmy psami. No ja mam świadomość, jakby, że zrobiłem teraz wystawę, robimy z Bartkiem jakby ten psizm i chcemy to kontynuować i jakby te psy są jakimś procentem mojej twórczości, ale jakby traktuję swoją działalność jak trochę jak prowadzenie takiej gazetki, że jakby mam swoje rubryki. I one się jakby przejawiają i regularnie powtarzają. Więc jakby jest to dla mnie naturalne, że jakby wypowiadam się językiem psów.
Okejka, no to trzymam kciuki. Może coś jeszcze zdradzić na temat waszych następnych działań, gdzie będzie realizowany psizm?
Chcemy z Bartkiem zrobić film animowany, taki footage'owy z narracją. Na pewno chcieliśmy to zrobić, ale nie zdążyliśmy właśnie przez te pandemiczne wszystkie cyrki. Jakby ta wystawa, ona miała być chyba już zrealizowana rok temu, no ale jakby wiadomo, że nic nie można zaplanować. No ale tak, to na pewno film. Powstanie film i myślę, że będzie kolejna odsłona tej wystawy. Nie tylko w Poznaniu.
Dobra, no to wiesz, uzbrałam się w cierpliwość i czekam na kontynuację psizmu. Bolesław, tudzież Damian, w zasadzie to nie wiem, jak się do ciebie
Ja wolę
zwracać.
Bolesław, bo ja dalej tego Damiana trochę nie mogę zcierpieć. Nawet wczoraj o tym z Magdą gadaliśmy, że dobrze, że ten Bolesław został wymyślony kiedyś tam, bo czuję w sumie ulgę, jak bo większość osób, których poznaję, no to też niektórzy myślą, że mam tak naprawdę na imię. No i w sumie okej, okay, to niech będzie Bolesław.
Dobrze.
Moja mama nawet zaczęła do mnie tak mówić, więc
Ja też do
zostało.
siebie tak mówię, bo mi się myli. Więc moim gościem był Bolesław Chromry, rysownik i psiarz. Bartek, bardzo, nie Bartek, tylko Bolesław, bardzo ci
Bardzo
dziękuję.
dziękuję. Pozdrawiam.
Tak. I jeszcze kolejnym gościem był Bartosz Zaskórski, który opuścił nas przedwcześnie, ale może jeszcze powróci kiedyś na łamach audycji. Dziękuję za cierpliwość, słuchanie i do następnego odcinka Godziny Szumu.
Radio Kapitał.